Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Jest sobota, w sobotę w naszym programie o tej porze katecheza z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Katechezy, które głoszą księża biskupi. W naszym studio jest obecny ksiądz biskup Józef Szamocki. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I ksiądz biskup dzisiaj będzie razem z nami, poprowadzi nas przez katechezę, a później będzie okazja do tego, żeby z księdzem biskupem porozmawiać. Na początku, jak zawsze, przyzywajmy Bożego Ducha Świętego.
O, przyjdź, wypełnij mnie, me serce w górę wznieść, by życie me stało się Twym, Duchu Święty przyjdź, by życie me
Zdjęcia.
Szczęść Boże wszystkim drogim radiosłuchaczom, którzy śledzą losy naszej ojczyzny, Kościoła i być może dzisiaj stawiają sobie pytanie, zwłaszcza w kontekście Święta Niepodległości, na czym polega tajemnica wolności człowieka, a także co stoi u źródeł naszej niepodległej ojczyzny. I to pragnienie pewnie, które nosimy w swoich sercach, aby tej niepodległości już nigdy nie utracić. Moi drodzy, ta katecheza właściwie chciałbym, aby była takim kolejnym spotkaniem z prymasem tysiąclecia. Bo to właśnie chyba on dzisiaj na nasze czasy jest taką osobą, która potrafi dać odpowiedź szukającym. Zwłaszcza gdy będziemy się zagłębiać w jego życie, jego pisma, nauczanie, słowa i czyny. Bo on ukazał naprawdę, że to osobista wolność człowieka jest fundamentem niepodległej ojczyzny. A więc rozpocznijmy to nasze spotkanie kolejne z prymasem tysiąclecia. Zaczniemy od bardzo znanych słów, które wypowiedział prymas w czasach, kiedy groziło mu uwięzienie. Gdy będę w więzieniu, a powiedział, że prymas zdradził sprawę Bożą, nie wierzcie. Nie zdradziłem i nie zdradzę sprawy Kościoła, choćbym zapłacić miał za to życiem i własną krwią. A gdyby mówili, że prymas ma nieczyste ręce, że stchórzył, że działa przeciwko narodowi i własnej ojczyźnie, nie wierzcie, bo kocham ojczyznę więcej od własnego serca i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej. Te słowa nie straciły w życiu prymasa ze swej aktualności przez wszystkie dni jego życia. Pamiętamy, że kiedy już wrócił z Komańczy, został przywrócony do tego, aby służyć Kościołowi jako prymas. Szybko oficjalna propaganda, wystąpienia różnych sekretarzy, zwłaszcza Władysława Gomułki. Te wystąpienia przekonywać miały cały świat i społeczeństwo w ojczyźnie, że prymas jest tym człowiekiem, który czyni wielką szkodę narodowi i wizerunkowi Polski w świecie. Wszystkie umowy zostały po prostu ciągle konsekwentnie zrywane. Żadna wolność, którą obiecywali po uwolnieniu, nie następowała. Niektórzy biskupi, księża patrioci, środowisko Paksu, inteligencja środowisk katolickich często też wtórowała rządowi, szerząc szwamy o nielojalności prymasa. Pamiętamy, nazywali go nawet agentem Watykanu. A gdybyśmy śledzili to, co działo się w czasie wielkiego milenium chrztu Polski, opisy w prasie, albo później wtedy, kiedy trwał sobór, szkalowania podczas soboru, zwłaszcza tę histerię wywołaną po liście do Episkopatu Niemiec za słowa przebaczamy i prosimy o przebaczenie, to byśmy zauważyli, jak ten prymas zostawał bardzo mocno, niesprawiedliwie, krzywdząco osądzany. Obwiniany był za wszystko, za politykę Kościoła na ziemiach odzyskanych. Później także był ciągle niezrozumiany podczas napięć społecznych. W pamiętnych latach mógłbym przywoływać 56, 68, 70, 76, wtedy, kiedy rodziła się Solidarność. Co było tajemnicą życia tego wielkiego naszego rodaka, który doczekał świtu wolności ojczyzny i królewskiego pogrzebu, jak wiemy? Wydaje się, że tajemnica leży w jego życiowym programie. On każdemu człowiekowi chciał ukazać sobą, kim jest Bóg, niezależnie od tego, kim był człowiek, którego spotykał, jakie miał poglądy społeczno-polityczne, do jakiej partii czy do jakiego stronnictwa należał. I mówił o tym jednoznacznie, zwłaszcza w latach wielkich przemian naszej ojczyźnie. Dzisiaj wiemy, że w tamtych czasach on stawał się wychowawcą społecznego i narodowego sumienia wszystkich Polaków. A świadczą o tym nie tylko walka o życie nienarodzonych, o wierność przyrzeczeniom jasnogórskim. Świadczą o tym nie tylko słynne kazania świętokrzyskie, ale także i trudne i długie rozmowy, które prowadził z ludźmi całkowicie o różnych poglądach. Nie miał wątpliwości. Teraz jego słowa, cytat: najpierw musimy wyjść z niewoli duchowej, z klęski moralnej, jaką jest przede wszystkim nietrzeźwość, brak sumienności w pracy, nadużycia, szczególnie natury społecznej i publicznej. Chcemy dla wszystkich, i dla tych, którzy pracują, i dla tych, którzy nimi kierują, ducha Ewangelii Chrystusowej. Chcemy dla wszystkich ducha Ewangelii Chrystusowej. Przez nikogo prymas nie dał się zniewolić, bo był cały Maryi i służył tylko Bogu i człowiekowi, dla którego Chrystus przyszedł na świat, a więc Kościołowi w Polsce i na świecie i w ojczyźnie. Jak Maryja i Jan Chrzciciel przygotowywał drogi Chrystusowi do serca każdego Polaka, niezależnie od tego, gdzie żył i pracował, na jakim skrawku ojczyzny los mu wyznaczył codzienność, czy to była także i codzienność poza granicami kraju. Tak się stało przecież po II wojnie światowej. Nieważne, czy to było na ziemi rodzącej chleb, czy w zakładach pracy, czy w urzędach, czy w szkołach, czy w uczelniach, czy w łomach rodzinnych, wszędzie prymas chciał wprowadzać ducha Chrystusowego. Możemy powiedzieć, że ta jego osobista wolność stała się fundamentem niepodległej ojczyzny. A mówił o tym Jan Paweł II wkrótce po wyborze, 23 października 1978 roku. Znane znowuż słowa: czcigodny i umiłowany mój księże prymasie, pozwól, że powiem po prostu, co myślę. Nie byłoby na stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, który dzisiaj pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, twojej heroicznej nadziei, twojego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w naszej ojczyźnie, które związane są z twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem. Moi drodzy, warto zadać sobie pytanie, co było u źródeł kształtowania takiej postawy księdza prymasa, która tak bardzo mocno zaowocowała później właśnie na drogach wolności naszej ojczyzny. Przyjrzyjmy się temu przez chwilę. Pamiętamy, że prymas urodził się w zaborze rosyjskim. I to na początku ubiegłego stulecia. Kiedy się urodził, minęło już 100 lat, odkąd nie było Polski na mapie Europy. Żyła ona, nasza ojczyzna, jednak w sercach kolejnych pokoleń polskich rodzin. I w takiej rodzinie kształtował swoją miłość do ojczyzny ksiądz prymas. Wspomina po latach, jak ojciec zabierał go w odległe lasy, by pod osłoną nocy z kilkoma zaufanymi gospodarzami stawiać krzyże przy drogach i na różnych kopcach, na mogiłach powstańców styczniowych. A gdy miał lat 10, po raz pierwszy dostał do ręki od ojca przechowywaną w tajemnicy zakazaną książkę ukazującą historię Polski pod tytułem 24 obrazki. Tak wspomina to prymas. Mój ojciec był człowiekiem tak oddanym sprawom narodu, że narażając się na prześladowania, nie lękał się uczyć swoich dzieci historii Polski choćby potajemnie. Warto też przywołać taki fragment wspomnień prymasa, który po latach mówi, że w tej książce był zamieszczony obraz elewacji katedry gnieźnieńskiej. A w kontekście tego wspomnienia powie: ziarno gorczyczne, gdy wpadnie w duszę człowieka, trzyma się wiernie i towarzyszy mu przez całe życie. Wcześniej zrodziła się we mnie miłość do tej bazyliki, do jej gotyckiego wystroju, do jej dziejów, do kultu, który związany jest z początkami narodu, chrześcijaństwa i państwa polskiego. Wcześniej poznałem dzieje świętego Wojciecha, Bolesława Chrobrego i Dąbrówki, świętego Bogumiła, dzieje naszego narodu ciągnące się przez 1000 lat, aż do dziś dnia wszczepiające się w krew, w myśli i serce człowieka, nie dając się od niego oderwać. Wśród wielu innych wspomnień przywołajmy i te, w których pryma wspomina rodzinny dom i miejsca związane z jego pochodzeniem, albo inaczej z urodzinami dziadków, do których też zaglądał, a pobliskie pozostały mu obrazy wyrabiania chleba, modlitwy rodzinnej, czci dla Maryi w obrazie wileńskim czy częstochowskim, albo budowy kościoła, do którego przecież został jakby powołany czy poproszono jego ojciec. Słowa babci przed święceniami, podobnie jak słowa mamy, gdy umierała, zapamiętał jako mądrość człowieka prostego, lecz wierzącego. One zapadały głęboko w duszę i miały wielkie znaczenie dla późniejszego osobistego życia. Moi kochani, gdy prymas miał 13 lat, wybuchła pierwsza wojna światowa. Pamiętamy, nie mógł wrócić do Warszawy, by podjąć naukę w prywatnej szkole Górskiego. Na pewno widok spalonego przez Rosjan Andrzejewa, którzy cofając się przed Niemcami, niszczyli bezlitośnie kraj. Na pewno ten obraz wycisnął bolesne znamie. Zmuszony był podjąć naukę w Łomży. Brał aktywny udział w harcerstwie, które przez Niemców było zakazane. Przyłapany nieraz otrzymywał kary chłosty, a po latach wyzna, że były to jego pierwsze cierpienia dla ojczyzny. W roku 1917, kiedy z niewoli zmartwychwstaje Polska, Stefan już jest we Włocławku, w liceum Piusa X. Rozpoczyna swoją drogę do kapłaństwa. W 1920 zdaje maturę i wstępuje do wyższego seminarium. Pewnie atmosfera wojny bolszewickiej, obrona kraju przed Armią Czerwoną, która dotarła na przedmieścia Włocławka, ale zwłaszcza cud nad Wisłą, wywierały na wielu młodych Polakach, w tym na prymasie, swoje szczególne piętno. Oni wkraczali w dorosłość swojego życia, dokonywali wyborów. Wiemy, że prymas dokonał tego wyboru. Chciał być księdzem. Odrodzona ojczyzna i obroniona przed agresją sowiecką stawała się po prostu takim miejscem, w którym wielu młodych ludzi, w tym i prymas, świadomie kształtowało swoje młode serce w wielkim patriotyzmie do ojczyzny, pracując dla niej. Podobnie później lata studiów na Kulu, spotkani profesorowie, związek ze Stowarzyszeniem Młodzieży Akademickiej Odrodzenie, zainteresowanie nauką społeczną Kościoła, nawet ten wyjazd na roczne stypendium do Europy Zachodniej przekładało się na coś, co można by Zasia powiedzieć, pierwsze zasiewy miłości do Kościoła, do Pana Boga, do tego Ducha Chrystusowego, którego chciał tchnąć w odradzającą się, czy już odrodzoną, powstającą, tworzącą struktury ojczyznę. Mówi o tym jego cała działalność dydaktyczna, duszpasterska, redakcyjna i to w różnych środowiskach, pośród dzieci, młodzieży, studentów, inteligencji, robotników, chłopów. Po prostu jego obecność wpisywała się nierozłącznie w trud pomyślnego rozwoju w kraju w oparciu o wartości chrześcijańskie. Po prostu chciał, aby ludzie głębiej poznawali Pana Boga. Przyszły ojciec i obrońca narodu przed fałszywymi wizjami kapitalistycznego liberalizmu oraz kłamstwami komunizmu o wyzwoleniu człowieka stawał się coraz bardziej niestrudzonym rzecznikiem godności praw człowieka, prawa do życia, do zrzeszania się, do posiadania własności, wyznawania wiary, godnego wynagrodzenia za pracę. Budowaniem wolnej Polski cieszył się prymas, jak pozostali rodacy, jak wiemy, zaledwie 20 lat. Na początku września 1939 roku rozpoczyna swoją wojenną tułaczkę. Najpierw z klerykami wędruje na wschód, by na skutek agresji Rosji zawrócić. tropiony przez Niemców, ukrywa się, przeżywa, jak pamiętamy, aresztowanie w Zakopanem, z którego cudem udaje się uwolnić. Od czerwca 1942 roku jest już w Laskach, służy ociemiałym. Nie zapomina o młodej inteligencji, prowadzi w Warszawie wykłady społeczne, a pod pseudonimem Radwan III pełni funkcję kapelana AK, boleśnie przeżywa upadek Powstania Warszawskiego. Do ruin odbudowanej Warszawy powróci już jako prymas w 1949 roku, by stawiać heroiczny opór w obronie kościoła i ojczyzny nowej niewoli, narzuconej siłą w jałtańskich ustaleniach wielkich tego świata. Tak to zanotował. Chodząc dziś po ulicach stolicy, pamiętam, że jest to miasto, w którym zginęło ponad 300 tysięcy warszawian. Najlepsza młodzież obmyła krwią swoją bruki tego miasta. Tak się miłuje. Nie ma miłości bez ofiary. Przez taką miłość zyskuje się prawo do ojczyzny. Dlatego młodzież gotowa była na wszystko, zdolna walczyć o wolność i zarazem wzbraniać się przed nienawiścią. Wolność i nienawiść nie idą w parze. Kochani, jako dowód przypomnij prymas takie zdarzenie o dwóch chłopcach, którzy w czasie powstania wzięli do niewoli żołnierza niemieckiego. Rozbroili go i prowadzili z triumfem, idąc zapalili papierosa, ale mieli wątpliwość, czy dobrze robią, bo może ten jeniec, Niemiec, też by zapalił, ale to wróg. Postanowili więc, że dadzą mu tak, aby inni nie widzieli. Podali papierosa za plecami. Kochani, system jednak, jak wiemy, narzucony przez Sowietów był bezlitosny, pełen nienawiści. To nie była żadna wolność. Mimo podpisanych porozumień, komunistyczny rząd niszczył naród, jego dziedzictwo, chrześcijańskie korzenie. Prymas losu ojczyzny, o jakiej marzył, zawsze wiernej Bogu, zawierzył Maryi przez 3 lata internowania. Uwięziony myślał o niepodległej Polsce, o wolnym kościele, o swoich rodakach, zawsze wiernych Chrystusowi, ale też i o prześladowcach. Kochał ojczyznę heroicznie, dlatego że umiał także i kochać tych swoich oprawców. Nie było w nim żadnej nienawiści. Z oddania w niewolę Maryi płynęła pewność, że kto miłuje jak Jezus, zwycięży. Trzeba ratować wolność duszy narodu, a ta zależy od wolności serca dzieci Bożych, każdego Polaka w kraju i na ojczyźnie. Właśnie, żeby miał tego, każdy Polak, tego ducha Chrystusowego. Jedynie wtedy duch narodu się odrodzi, a Polska przyodzieje w niepodległość. I pamiętamy, powstawały programy odnowienia ślubów narodów, nowenna związana z przygotowaniem do milenium chrztu i powstania państwa polskiego, także te programy wpisane w dzieło Sobory, Krucjata Miłości, Pomocnicy Maryi, czy ten Instytut Świecki, założony przez panią Marię Okońską, ale też i wciąż trwająca peregrynacja obrazu kopii Jasnogórskiej Pani. Moi kochani, taka jest tajemnica prymasa, o którym w dniu pogrzebu z kliniki Gemelliego papież pisał. Jemu, dobremu i gorliwemu pasterzowi, jemu, obrońcy praw człowieka i kościoła, bohaterowi tylu kart historii jego i mojej ojczyzny, jemu, który umiłował Kościół i Polskę z niezrównanym oddaniem i nieustraszoną odwagą, czerpanymi z gorącej wiary i gorącej miłości Chrystusa i Maryi, niech Pan udzieli nagrody, jaką przeznaczył dla sług wiernych. Nie mogą też dziwić słowa papieża wypowiedziane miesiąc po pogrzebie. Jako nieustraszony rzecznik człowieka oraz jego nienaruszalnych praw w życiu osobistym, społecznym i narodowym stał się zmarły prymas szczególnym przykładem żywej miłości ojczyzny. I musi być policzony jako jeden z największych mężów w jej dziejach. Tego męża przez Boga nam w czasie posłanego oddaliśmy Bogu, gdy nadszedł czas wypełnienia się dni jego ziemskiego bytowania. Podczas drugiej pielgrzymki w Warszawie w 1983 roku papież święty Jan Paweł II prymasa nazwał nieustraszonym sługą Kościoła i Ojczyzny, niestrudzonym rzecznikiem godności człowieka oraz dobrego imienia Polski pośród narodów Europy i świata. I tak było. Moi drodzy, można by przytaczać wiele przykładów, ale wystarczy wspomnieć spotkania z Piusem XII i jego następcami, z pracownikami Watykanu, Polonią, Włochami, ludźmi innych narodowości, także z dziennikarzami, zwłaszcza te spotkania, które miały miejsce po uwolnieniu z Komańczy, kiedy po raz pierwszy prymas wyjeżdżał za granicę. Wzbudzały one ciekawość, szacunek, cześć i radość. Przynosiły Kościołowi w Polsce i w ojczyźnie naprawdę chwałę. Powodem była osobowość prymasa, to jak przetrwał odosobnienie i styl, w jakim powrócił na swój urząd. A spotkania z Maryją niosły nadzieję odnowienia wiary, która od chrztu Mieszka przez 1000 lat kształtowała dzieje narodu. Naród w szkole Maryi uczył się lepiej żyć dla Boga i w Kościele Chrystusowym uczył się żyć dla dobra ojczyzny. On, można by tak powiedzieć, myśląc o Kościele, myślał o narodzie, a myśląc o narodzie, myślał o Kościele. Osobowość prymasa, gdy był na uroczystościach, sprawiała, że wzajemny szacunek, radość spotkania, chwała ojczyzny i chwała Kościoła zaczęła stawać się dumą i radością serc rodaków. A naród przygnębiony beznadziejną codziennością i lękiem o przyszłość zaczął się budzić. Droga Maryjna stała się rzeczywistością duchową nie tylko dla prymasa i Kościoła w Polsce. Po doświadczeniach wielu lat pasterzowania prymas wyzna: doświadczenie w pracy kazało mi dodać do tego hasła per Mariam, a więc per Mariam soli Deo, przez Maryję samemu Bogu. Doszedł do wniosku, że jest to droga pewna i niezawodna, bo właśnie Maryja nieustannie nam mówi: cokolwiek wam Syn mój każe, to czyńcie. I takim cudownym znakiem tej drogi było to, że niezależnie od tego, gdzie prymas był, w godzinie apelu błogosławił rodakom w ojczyźnie i na świecie. A czas maryjnej nowenny przyczynił się do duchowego ożywiania sanktuariów maryjnych. Widzialnym znakiem były chociażby koronacje ponad 40 obrazów i figur, które dokonywał prymas. Jaka potęga, jaki wulkan ubogiego, można by tak powiedzieć, duchem proroka, który wskazywał na Maryję i jej Syna, by odkryć kochającego Boga Ojca, jaki wulkan przechodził przez ojczyznę, śladami Matki Bożej albo za Matką Bożą. Ona prowadziła do Chrystusa w sposób duchowy, a z Nim jeszcze większa część naszego narodu. Kochani, ukazać sobą, kim jest Pan Bóg, aby tę duchową drogę prymasa wpisaną w dzieje narodu dobrze zrozumieć, pozwólcie, że zrobimy maleńką taką refleksję, dygresję. Nawiążę do opowiadania o królu, który chciał poznać chłopca urodzonego w rodzinie rolnika żyjącego w pobliżu jego pałacu. Jest to gdzieś tam wyczytane opowiadanie, które ma bardzo ważną, także i dla naszego rozważania, puentę. Król wysłał sługę. Ten odnalazł młodą mężatkę zdziwioną życzeniem króla, bo jeszcze dziecka nie urodziła. Sługa powrócił i epizod uznano za nieważną pomyłkę. Po wielu latach u bram pałacu zjawił się młody człowiek i prosił o audiencję u starego króla. Strażnik nie chciał go wpuścić, ale młodzieniec nalegał, więc zaprowadził go do starego już kanclerza, by go wysłuchał. Ten przypomniał sobie, że dawno temu rzeczywiście król posłał sługę do pewnej rodziny, więc nawiązując do wydarzenia sprzed lat, poszedł, by zapytać króla, czy jeszcze życzy sobie zobaczyć chłopca, o którego jeszcze kiedyś przed laty pytał. Ku zdziwieniu król kazał go przyprowadzić i prosił, by zostali sami. Objął młodzieńca i wyjawił, jakie wobec niego nosi w swoim sercu zamiary. Mówił, że królestwo jest wielkie, ludzie żyją w rozproszeniu i niewiele wiedzą o swoim królu. Chce więc powierzyć mu misję, by opowiadał ludziom, jaki jest ich władca. Wręczył berło, koronę i purpurową szatę, posadził na tronie i odszedł. Ale ja nie znam ciebie. Ja również nic o tobie nie wiem, wykrztusił przerażony młodzieniec. Dlaczego ja mam to wykonać i jak to uczynić? Pytał głośno. Ale przed nim kłaniał się już nisko lokaj, bo król odszedł. Oddał pokłon jak królowi, temu młodzieńcowi i szybko odebrał insygnia i wyprowadził z pałacu. W domu syn opowiedział wszystko rodzicom, a oni dumni z syna rozpowiadali o tym wydarzeniu. Wieść szybko rozchodziła się po królestwie, a chłopak myślał, jak wypełnić polecenie króla. W końcu zdecydował, że uda się do najstarszego mieszkańca wioski i poprosi o radę. A starzec tak radził. To prawda, widziałeś króla tylko raz i niewiele o nim wiesz. Niech jednak kluczem do rozwiązania twojej życiowej zagadki, a zarazem i powołania, które otrzymałeś, będzie to, jak król ciebie przyjął i jak się wobec ciebie zachował. Pamiętaj, że berło, korona i purpurowa szata to nie tylko symbole królewskiej godności i właściwe odczytanie tych znaków w kontekście spotkania z królem pozwolą ci odkryć osobowość samego króla. Gdy odkryjesz już tę tajemnicę, spróbuj żyć owym ukrytym przesłaniem otrzymanym wraz z berłem, koroną, purpurową szatą. One wskazują, jakim masz być. Ale ja jestem zwyczajnym rolnikiem, tłumaczył młodzieniec. Więc pozostań nim, wyjaśnił mędrzec, bo nie ma nic gorszego od rolnika udającego możnowładcę. Najlepiej więc będzie, gdy młody król zacznie pracować na swojej roli. Wzdychając zapytał jeszcze mędrca, dlaczego król wybrał właśnie mnie. Starzec z uśmiechem odpowiedział, król mógł tak samo jak ciebie poprosić kogoś innego. Mijały lata. Nad rzeką żył i pracował rolnik, mądry, uczynny i każdy chciał mieć z nim coś do czynienia. Ludzie przychodzili nawet bez powodu, by po prostu z nim przebywać, zwyczajnie porozmawiać, a kiedy pytano, dlaczego tak jest, nikt nie potrafił odpowiedzieć. Czuli, że przy nim stawali się lepsi. Widzieli, że gdy trzeba było nakarmić głodnego, nigdy nie odmówił. Podróżnych przenocował, strapionych pocieszył. Wypowiadał słowa, które pamiętali przez całe życie, jak to o ziarnie rzuconym w ziemię, że gdy obumarło wyda plon, a więc nie trzeba się lękać śmierci. Albo, że gdy wszystko przeminie, pozostanie tylko ten, kto miłował. Pewnego dnia rolnik umarł i przestał już siać na ojcowiźnie, a jego krewni, bliscy i znajomi zaczęli szukać skarbów, o których słyszeli w przekazach rodzinnych, że pewnie od króla otrzymał. Przeszukali wszystkie zakamarki, ale nie znaleźli berła, szczerozłotej korony i purpurowej szaty. Znaleźli jedynie zniszczoną księgę, która zaczynała się od dziwnych słów. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Kochani, wyjaśnijmy tę przypowieść, bo ona będzie istotna i dla zrozumienia powołania prymasa, ale także i dla naszego wezwania, nas, Polaków, chrześcijan. Syn został wezwany, nim się urodził. Zanim kształt ci nadałem w łonie, znałem cię. Nim z ciała matki wyszedłeś, poświęciłem cię, ustanowiłem prorokiem dla narodów. To Jeremiasz. Podobnie mówił Izajasz, przywołał mnie już od łona mej matki. Misja powierzona prorokom, tak samo jak i świętemu Pawłowi, który dokładnie mówi o tym samym w liście do Galatów, tak samo udzielona jest każdemu z nas. Trzeba w to mocno uwierzyć. To jest tajemnica naszego życia na ziemi. Zanim poczęliśmy się pod sercem mamy, Bóg o nas myślał. W opowiadaniu król czekał na chłopca wiele lat. Bóg jest cierpliwy. Czeka na ciebie, czeka na mnie, przez całe nasze życie. Czekać dla Boga to nic wielkiego. Stary kanclerz był zdziwiony, że również stary król pamiętał wydarzenie sprzed lat i na chłopca czekał. Boża ufność, że do niego przyjdziemy i się spotkamy, naprawdę nie ma granic. Spotkanie tutaj na ziemi ma tylko jeden cel. Pomóc nam odkryć powołanie, sens i cel życia. Zanim począłeś się, ja już cię znałem. W tej tajemnicy, moi drodzy, odkrywamy, kim jesteśmy i właściwie gdzie mamy swoje korzenie, swoje początki. Urodziliśmy się w rodzinie królewskiej, w sercu samego Boga i o tym Bogu mamy opowiadać, żeby go inni także poznali i odkrywali. Taki jest sens naszego życia i ten sens trzeba pomóc odkrywać innym. Spotkanie ma pomóc odkryć swoje własne powołanie. Wiedzieli o tym prorocy, Jeremiasz wspomniany czy Izajasz. Wiedzieli też, że nie mają głosić siebie, swoich myśli, tylko to, co usłyszeli od Boga, kim jest, jak się objawił w Chrystusie. Świat dzisiaj wszedł na niebezpieczną drogę interpretowania, moi drodzy, i wyjaśniania cudu naszego istnienia bez Pana Boga. A nawet tego Pana Boga chce wyrzucić. Tymczasem pośród świata mamy mówić o Bogu, jaki nam się objawił w tajemnicy Chrystusa. Chrystus, jedyny nauczyciel, pomagają rozpoznać królewskie znaki. Uczy, jak rozumieć te znaki, jak nimi żyć. Wśród powołanych rodzi się pytanie, przecież ja Ciebie, Boże, nie znam, jak więc mam głosić ludziom to, kim jesteś? Jest to możliwe, gdy poznanie Chrystusa stanie się celem naszego życia. Ten duch Chrystusowy, o którym uczył prymas, wiąże się to z oddaniem wszystkiego, ofiarowaniem siebie. Środkiem do osiągnięcia tego celu, moi drodzy, jest po prostu modlitwa. Widzialnym znakiem to, że żyjemy już Duchem Chrystusowym, jest także i to, że ludzie do nas lgną, aby nas posłuchać, aby z nami pobyć, tak jak lgnęli ludzie do prymasa. To nie jest nasza zasługa, że ludzie dają takie świadectwo o nas. Nie musimy i nie chcemy nawet o tym wiedzieć. A co czynić? Jest to jedyna właściwa odpowiedź. Prosić o łaskę kontemplacji czy koncentracji w swoim życiu na Chrystusie. Chodzi o wiarę na wzór Abrahama, który posłuchał wezwania, odszedł do miejsca, które miało trzymać w dziedzictwie, odszedł, tak prawdę powiedziawszy, nie wiedząc, dokąd idzie. I my potrzebujemy, tylko trzymając się Chrystusa, naśladować Go, iść przez życie z Nim. Moi drodzy, każdy ma swoją własną historię powołania, a okoliczności mogą stanowić klucz do rozwiązania, w jaki sposób je zrealizować i opowiadać o Bogu. Jak młody rolnik otrzymaliśmy my także dary, berło, koronę i szatę. To było na chrzcie, podczas bierzmowania. To było potem nieustannie w jakiś sposób symboliczne pogłębianie w tym, że jesteśmy królewskim kapłaństwem, ludem na własność Bogu przeznaczonym, żyjącym tu, w tej ojczyźnie, w Polsce. Zgłębiając kluczem Chrystusowym uczymy się, że korona jest ściernia, berło z tronem to krzyż, a szata gadżetem służącym żołnierzom do poniżenia i wyśmiania podczas zabawy ze skazańcem. Trzy symbole, w których ukryte jest życie w cierpieniu, odrzuceniu i wykpieniu. Trzy symbole, które mówią jednoznacznie o prymasie. O jego wolnym duchu i o tym, jak naprawdę on, można powiedzieć, stał się ojcem także i naszej wolności. Tylko na tej drodze, kochani, możemy wyrazić, kim jest Chrystus, Jego Ojciec, którego nam przyszedł objawić. Droga krzyżowa Chrystusa staje się naszą drogą łaski, bo tęsknota za tym, by ukazać oblicze Chrystusa, staje się pragnieniem i jest mocniejsza od wszystkiego, co w życiu może się przydarzyć. Pozostaje jeszcze jedno pytanie, a dlaczego mnie to właśnie spotkało? Polaka, urodzonego, ochrzczonego w naszej ojczyźnie, odpowiedź jest także tylko jedna. Bóg mógł wybrać i poprosić o kogokolwiek. Nie pytaj o to. Przypomnijmy raz jeszcze. On nas kocha i nie za nasze osiągnięcia, ale wzywa, byśmy osiągnęli królestwo, które przewidział dla każdego z nas. Nie wyście mnie wybrali, to ja was wybrałem. Kochani, wróćmy do prymasa. Na 30-lecie święceń biskupich prymas wyznał, władzy nie szukałem i do niej nie dążyłem. Zostałem po prostu zmuszony do spełniania w kościele obowiązków, które chciałem zamienić na służbę i na służenie. Chociaż łatwe to nie jest, w jakimś wymiarze było zrealizowane. Opinie, iż kardynał jest wyniosły, despotyczny, szuka władzy, wyrażali pracownicy SB i niektórzy także ze znajomych, z jego otoczenia. Wymowne jest jednak świadectwo przyjaciela profesora Stefana Świeżackiego. W jego opinii kardynał nie szukał władzy. To warunki historyczne zmusiły go do tego, by przejąć rolę męża stanu i wodza narodu bardziej niż duszpasterza. Według profesora ta wielkość była tragedią życia prymasa, o której nie marzył. Był bowiem głęboko religijny, świątobliwy. Byli tacy, co postrzegali prymasa jako mistyka, lecz on sam powie o sobie, że jest realistą i podobnie jak Siewca, jak ów rolnik, uczył się królowania. Każdy został wybrany, moi drodzy, by przynieść owoce swojego życia. Owoc, który będzie trwał. Tylko jak to osiągnąć? No, znamy puentę. Jesteś rolnikiem, bądź nim. Jesteś nauczycielem, bądź nim. Jesteś lekarzem, bądź nim. To także tajemnica naszego chrześcijańskiego powołania w świecie. Nie próbuj być kimś ważnym w swoim powołaniu i nie zmieniaj ról, powiedziałby nam dzisiaj prymas, realista. Wystarczy pokornie zaakceptować ułomności, ograniczenia zdrowia, intelektu, braku talentów widzianych u innych. W obecności rolnika, jak pamiętamy z tego opowiadania, ludzie się zmieniali. W obecności prymasa ludzie się by zmieniali i to był znak. Wymuszanie na innych, by się zmieniali, nie jest drogą Bożą. Trzeba dać odczuć, że są mile widziani, takimi jakimi są. To Bóg sprawi cud przemiany, gdy poczują się kochani, bo z kim przystają, takim się staje. Tacy są nasi święci. Dobrze ich znamy i od nich się uczymy. Są jacy są, przez Boga miłowani i przez to odkrywamy, co było źródłem ich życia, że miłowali bliźnich jak siebie samych, a nade wszystko miłowali Pana Boga. Kochani, jest to jedna z tych prawd objawionych, nasza pewność istnienia w Bogu, który się nie zmienia i który nie przeminie. Warto na nią stawiać i przekazywać pokoleniom, bo istniejący w Bożych planach, gdy już się narodzą, kochani, my ich nie znamy, to są ci, co mają przynarodzić dopiero, by oni po nas odkryli swoje powołanie ukryte w tym samym rodowodzie, jak i nasze, w rodowodzie Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. To powołanie jest tak osobiste, że nie może być przekazywane inaczej, jak tylko przez Ewangelię, którą przyniósł Chrystus. Tak będzie zawsze zaczynało się wszystko na nowo w każdym pokoleniu. Tylko czy znajdą oni po nas, w naszym domu, tak jak prymas w swoim, tę zniszczoną od używania i łez księgę życia, albo tę księgę życia, jaką my otrzymaliśmy po naszym wielkim księdzu prymasie? On nam pozostawił księgę życia ukształtowaną na Ewangelii. Nauczył się opowiadać swoim życiem, kim jest Bóg, Ojciec. Zakończmy to nasze rozważanie słowami modlitwy świętego Jana Pawła, który wypowiedział na Watykanie 25 maja 83 roku podczas audiencji do Polaków. Jakże gorąco zmarły prymas miłował Ciebie, Pani Jasnogórska i Matko Kościoła. Jak bardzo miłował Kościół Twojego Syna. Jak wiernie miłował Ojczyznę i wszystkich Polaków. Pozostawił po sobie wielkie, zaiste dziedzictwo. Oby to dziedzictwo trwało w nas. Oby Kościół i naród pozostał mocny dziedzictwem kardynała Stefana Wyszyńskiego. Oby, powtórzmy to raz jeszcze, Kościół i naród pozostał mocny dziedzictwem kardynała Stefana Wyszyńskiego. Może nastąpi, moi drodzy, ów cud przebudzenia naszych sumień, że odkryjemy, że w naszych domach rodzinnych jest ta wielka księga, którą Bóg chce przekazywać z pokolenia na pokolenie, a my prosimy o to w oczekiwaniu na beatyfikację. Dziękuję za uwagę.
Bardzo dziękuję. Ksiądz biskup Józef Szamocki poprowadził nas przez dzisiejszą katechezę i zapraszam Państwa do rozmowy z księdzem biskupem. Numery telefonów 56 655 23 55, a także 655 23 56 oraz 536 600 100 lub 200 dla telefonujących z zagranicy 00 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Bardzo proszę, halo.
Witam.
Witam.
Dzwonię z Łomży, Alicja Miłkowska.
Bardzo proszę, pani Alicjo.
Witam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Alicja Miłkowska z Łomży. Chciałam się podzielić swoim odczuciem, jakiego doznałam podczas słuchania tej katechezy, którą wygłosił ksiądz biskup. Dotarły do mnie słowa i bardzo do mnie przemówiły, że ksiądz prymas kardynał Wyszyński ukazał swoją postawą, kim jest Pan Bóg. To była postać bardzo czytelna dla Polaków w tym czasie, w którym żył i teraz dla nas katolików. Chciałoby się czerpać jak najwięcej z tego, czym, co nam przekazał, co nam daje ta postać. Dlaczego o tym mówię? Jestem z Łomży, gdzie w pobliżu Łomży urodził się w Żuzeli kardynał Wyszyński. W Łomży, w katedrze, jego postawa kształtowała się. Często mówił, że właśnie w tej katedrze łomżyńskiej rodziło się jego powołanie do kapłaństwa. Obok katedry stoi piękny pomnik kardynała Wyszyńskiego, gdzie zawsze się pali światło i leżą świeże kwiaty. Tym bardziej jest nam ta postać bardzo bliska. Ja z zawodu jestem nauczycielem. Nigdy, może nie tak, zawsze pamiętałam, kim ta postać jest dla naszej ziemi, dla Łomży. W swojej pracy zawodowej, chociaż były to trudne czasy, każdego roku woziłam młodzież do miejscowości, do Żuzeli. Pokazywałam to miejsce, tę klasę, gdzie się uczył, gdzie uczęszczał do kościoła, ten kościół w Andrzejewie. I było to dla mnie bardzo, bardzo ważne, żeby przekazać moim podopiecznym tę jak najbardziej piękną postać w naszej historii, naszego kościoła. Chcę jeszcze zwrócić uwagę na to, że podczas uroczystości milenijnych w Łomży gościł właśnie kardynał Wyszyński, odprawiał mszę, prymas już wtedy odprawiał mszę tą uroczystą i w domu rodzinnym słyszałam, nie wiem czy te postacie również były, towarzyszyły prymasowi, ale słyszałam w domu rodzinnym nazwisko biskup Baraniak, biskup Kominek i dlatego utrwaliło mi się to w pamięci mojej. Ta postać jest bardzo czysta, umiłowana przez nas tu Polaków, a zwłaszcza Łomżniaków. Jak była ta uroczystość, to nie było miejsca. Msza sprawiała się przed katedrą. Nie było miejsca na placu katedralnym i ulice, które prowadziły do katedry na całej długości, ulica Dworna, była zapełniona wiernymi. Także noszę to w pamięci, tę uroczystość. Bardzo się cieszę, że mogłam przekazać to, co czuję po usłyszeniu tej katechezy. Tym bardziej bardzo bliska jest mi ta postać i myślę, że nie tylko wtedy, ale i tym bardziej dzisiaj, kiedy są zachwiania w naszym życiu i gospodarczym, politycznym, powinniśmy czerpać, że jest to człowiek Polak, a przede wszystkim wielki, wielki patriota. Bardzo dziękuję księże biskupie, że spokojnie ksiądz wysłuchał moich tych zdań. I bardzo dziękuję, bardzo, że mogłam powiedzieć to, co czuję, to, co odczuwam. Jest mi bardzo, bardzo bliska ta postać i cieszę się, że właśnie powiedział, tu w tej katedrze rodziło się moje powołanie. I wiadomo, jak ono wyrosło i jak zaowocowało i jak jest i kim jest dla nas ta postać.
Bóg zapłać, pani Alicjo, bardzo dziękuję, księże
biskupie.
Dziękuję.
Myślę, że tak jak pani profesor Alicja powiedziała, tak czuję wielu Polaków, którzy gdzieś tam mogli czy spotkać, czy usłyszeć o prymasie, albo zainteresowali się jego życiem. Po prostu to jest ten dowód jego świętości, prawda, która przyciąga.
Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bruno z Rady się kłania.
Prosimy.
I pozdrawiam serdecznie księdza biskupa, ojca Darka, całą rodzinę Radia Maryja. I dziękuję księdzu biskupowi za tak wspaniałą katechezę, za ksiądz biskup chyba jak nikt na świecie potrafi tak pięknie mówić o księży prymasie tysiącleciu, księży kardynale, niedługo błogosławionemu świętemu prymasowi tysiąclecia. I właśnie to, co właśnie to całą jego wspaniałą historię, świętą historię, to, co zrobił dla Polski, dla Kościoła, dla całej ludzkości, można powiedzieć, to jest swoim życiem, swoim przykładem, świadectwem. To jest niezwykłe i to jest na pewno, musimy być za to wdzięczni i dziękować Panu Bogu za to jego ogromne świadectwo wiary i za to, że możemy po prostu teraz jakby korzystać z owoców tego ogromnego świadectwa wiary, tego światłego pasterza naszego narodu, Kościoła. I też myślę, dziękuję też księdzu, myślę, że biskupowi, który myślę, że właśnie jak do nas przemawia, to jest też chyba wspierany z góry na pewno przez świętego Jana Pawła II, który właśnie też pięknie mówi o prymasie naszym tysiącleciu kardynale. I właśnie tutaj na pewno jest to wielka łaska. Myślę, że tutaj musimy też modlić się do świętego Jana Pawła II i sługi Bożego, niedługo błogosławionego księdza prymasa o to, by nas wspierał, by nas wspierali z góry. I tak na pewno jest, może jeszcze bardziej nas wspierają z góry, tylko my nie umiemy czasami może słuchać. My nieraz, jak się słyszy, to właśnie podczas tych właśnie tutaj antagonizmów, no to niektórzy chcą nawet rozdziału Kościoła od państwa i tak, te różne rzeczy właśnie. Jest wiele egoizmu, ale właśnie tutaj jest wielka łaska, że mieliśmy tak światłych przewodników i dalej mamy. Tylko, że ludzie nie widzą tego, niektórzy właśnie mają oczy, tak jak Pan Jezus mówi, mają oczy, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą, mają serca, a nie potrafią pojąć to, co Pan Bóg dla nich czyni po prostu i to, co czyni przez Kościół, przez światłych przewodników naszych pasterzy, przez kapłanów, którzy to też są tak nieraz poniżani właśnie i Kościół, który, no tak niektórzy sobie tak mówią, Pan Bóg tak, ale Kościół nie i tak dalej właśnie, a przecież Kościół to Chrystus, Kościół to my i właśnie my powinniśmy jeszcze bardziej właśnie tutaj właśnie uczyć się od świętego Jana Pawła II i prymasa, za jaką cenę zostaliśmy po prostu obdarowani wolnością, bo myślę, że jesteśmy wolni dzięki naszej wierze, dzięki Bogu, ale dzięki właśnie takim światłym przewodnikom, dzięki Kościołowi, dzięki też świętej pamięci sługi Bożemu kardynale
Chlądzie. Dziękuję panie Brunonie, żebyśmy dali jeszcze czas przynajmniej jednemu, drugiemu słuchaczowi. Dobrze, dziękuję serdecznie. Księże biskupie, odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Eugeniusz, z Niemiec, miejscowość koło Kolonii, Bergisch Gladbach. Jestem kontuzjowany i korona, i dzięki tej może nieszczęściu więcej jestem przy telewizji i trwa mi Radio Maria. Serdecznie witam biskupa i księdza prowadzącego, no katecheza. Ja muszę powiedzieć za młody, ja pochodzę z Kaszub, no wiedziałem o prymasie, ale tak skromne to było na naszych terenach, na pewno na południu Polski, bo dużo więcej i teraz szybko się staram nadrabiać, chociaż to życie pędzi, jeszcze rok mi tu zostało i nie wiem jak będę dzielił i czy w ogóle wrócę na stałe to, co się dzieje. No piękna katecheza i jak mówiłem, no przyczyni się do moich uzupełnienia wiadomości, bo 10 lat szczególnie wróciłem do patriotyzmu, do Polski. I zawsze byłem nim, ale szczególnie po śmierci świętej pamięci Kaczyńskiego. Moje pytanie jest też takie, czy dużo duchownych nie miało tych nauk. Na pewno ksiądz biskup będzie wiedział, o kim myślę. Ksiądz Sowa, Dominikan Wiśniewski, który w Gdańsku no, wprowadzał po schodach marmurowych burmistrza Gdańska. No jest dużo duchownych, czy oni nie przerabiali? Tak jak my, ja byłem też nauczycielem, starałem być się nauczycielem, jak ksiądz biskup byłeś nauczycielem, to bądź nauczycielem. Tak długo, jak mogłem być nauczycielem, to pracowałem, nie patrzałem na godziny. Gdybym liczył godziny, to pewnie w lutym bym musiał już wziąć ferię. Starałem się, ale nie starczyło to. Powodów było różnych do zostawienia, ale to, co mnie ostatnio spotkało, bo byłem na wiecu, bo nie jestem po tej linii, co w Kościerzynie przeważa. Nazwali mnie Volksdeutschem, ty nie jesteś katolik, bo żyję w innym związku już mnóstwo lat, ale ja nie wybrałem tego. I takich mnie spotkało sporo rzeczy. I właśnie mam takie też pytanie, czy kapelanowie, bo każda organizacja ma swojego kapelana, bractwo, straże, i oni byli tak mało pasywni teraz przy atakach na kościoły. Czy oni, bractwo jednak było po to, żeby bronić? Między innymi moja żona należy, która się stara, ale nie ma widać tego przywiązania do kościoła. Bractwo było z kościoła, straży pożarne, mają świętego Floriana, też nie brali takiego czynnego udziału. Może by porozmawiać z kapelanami, żeby właśnie takie katechezy, najpierw nim będzie spotkanie, żeby posłuchali troszeczkę. Moja propozycja, żeby kapelani, no jestem zawiedziony, policja nie jest lojalna dla tego rządu, już kiedyś ostrzegałem, jak wyjeżdżałem.
Panie Eugeniuszu, bo żebyśmy też może całej sytuacji politycznej tutaj nie omawiali, ale chodzi, jak rozumiem panu, o to, żeby wrócić do nauczania księdza prymasa Wyszyńskiego. Księże biskupie.
Tak. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli będziemy szukali odpowiedzi na to, jak się zachować w naszych współczesnych czasach, jak ich dokonywać wyborów, to po prostu mamy fantastycznego przewodnika. Ale tak prawdę powiedziawszy, to nie prymas Wyszyński, tylko on jako ten wskazany przez Pana Boga, który nam wytłumaczy Ewangelię. Po prostu to, co też my wszyscy czujemy, że on potrafił kochać przyjaciół i nieprzyjaciół, prawda? Tak jak Pan tam powiedział, że został przez swoich bliskich obrażony. No prymas tak samo był przez cały czas obrażany i jakby no szykanowany przez swoich bliskich, ale nigdy nie okazał takiego uczucia zniecierpliwienia czy prost nienawiści. Sam o tym zresztą pisze, to była jakoś jego łaska. Bo taki jest Bóg, taka jest Matka Boża, prawda? I przychodzący do nas nieustannie w Biblii Chrystus.
Księże biskupie, serdecznie dziękuję za to spotkanie. Ta katecheza będzie, proszę Państwa, dostępna na stronie internetowej radiomaria.pl, a także dzisiaj po godzinie 17.10 jeszcze na antenie radia możliwa do odsłuchania. Zapraszamy, jeżeli ktoś z Państwa chce skorzystać, chce komuś przekazać tę informację albo podesłać katechezę linkiem, to oczywiście to też jest forma apostolatu, jeżeli dzielimy się dobrem. Księże biskupie, za to dziękuję. Czy jakieś słowo podsumowania i błogosławieństwo?
Takie ostatnie zdanie. Ja myślę, że patrząc na całe życie prymasa i tak w kontekście właśnie miłości do ojczyzny, do kościoła, do każdego człowieka od najmniejszego do najstarszego, on był jak ten łamany chleb, ale byśmy byli jedno. To jest po prostu jakaś wielka tajemnica i dzisiaj tak samo możemy dalej łamać go, czyli zagłębiać się w jego myśli, w jego postawach, ale byśmy byli jedno. To jest, gdyby tak każdy wrócił, to co pan Bruno tam powiedział, to rzeczywiście byłaby duża szansa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Wszystkim błogosławić, tak?
Mam tak, teraz poprosimy.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech imię pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi wszechmogący Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
Amen.
I mam nadzieję, że spotkamy się już wkrótce na beatyfikacji. Trzeba się o to modlić.
Tak, no, tak będzie, jak Bóg pozwoli. Ksiądz biskup Józef Szamocki z Torunia, nasz gość w studio. Też na stronie Radia Maryja, proszę Państwa, dostępne wcześniejsze katechezy księdza biskupa, 8, prawda?
Tak.
Było katechez poświęconych księdzu prymasowi Wyszyńskiemu, więc jest z czego czerpać, jest czego słuchać. Jeżeli Państwo tylko mają taką możliwość, to zapraszamy do słuchania, no i do rozmowy może w rodzinach też na temat tych treści, o których ksiądz prymas również dzisiaj jako sługa Boży nam przypomina.